prawie 10 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Za oknem jesiennie szaro, buro, a przed nami tematy interesujące, myślę, wielu tych, którzy marzą o własnym, a nawet nie a całkiem sporym domu. Moim i Państwa gościem jest pan inżynier Andrzej Falkowski, zastępca przewodniczącego Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który pracował takiej komisji, która zajmowała się ustawą, która już została podpisana przez prezydenta i od 1 stycznia chyba wchodzi w życie 2022 roku. Może nie od 1 stycznia, ale jakoś po 2 miesiącach od podpisu. No to będzie nawet trochę przed 1 stycznia. Nie?
Króciutka korekta. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ustawa została wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw. Termin wejścia w życie ustawy jest 2 miesiące od właśnie opublikowania w Dzienniku. W związku z tym wchodzi
drugiego
w życie.
Stycznia.
Trzeciego.
Trzeciego.
Jeśli ja dobrze liczę, to 3 stycznia 2022.
3 stycznia 2022 wchodzi w życie procedura uproszczona dla polskich rodzin budowy własnego domu. Za takie pieniądze, za które można by było kupić kawalerkę w dużym mieście, będziemy mogli w prostej procedurze wybudować własny dom. Tak tę ustawę reklamował wiceminister rozwoju technologii Piotr Uściński. Ja nie chciałabym, żebyśmy jej oceniali, tej ustawy. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali, czy to znaczy, że każdy może teraz postawić taki dom?
Czy każdy? No każdy, kogo stać na wybudowanie takiego domu. Zwracam uwagę, że jest to dom o powierzchni zabudowy 70 m2. Co to oznacza? Że powierzchnia użytkowa takiego budynku no, może być znacznie większa, ponieważ są to budynki do 2 kondygnacji. No więc siłą rzeczy, jeżeli pomnożymy to razy 2, no to rzeczywiście nie będzie 140, bo z powierzchni użytkowej powinniśmy odjąć jeszcze grubość ścianek, prawda? Ale będzie to, przyjmijmy, 110 metrów kwadratowych. A jeżeli ktoś padnie na pomysł wybudowania antresoli, to nawet to może być 140 metrów kwadratowych.
Rozumiem, że to 70 metrów kwadratowych powierzchnia zabudowy to jedyne ograniczenie, czyli na wysokość jednorodzinny dom. Jaki może być na wysokość?
Właśnie. Ustawodawca w pierwotnej wersji projektu wprowadził pewne ograniczenia. Między innymi ograniczenie powierzchni użytkowej takiego budynku 90 metrów kwadratowych. To ograniczenie w ostatecznej wersji ustawy zniknęło. Również zniknęły wszelkiego rodzaju ograniczenia dotyczące liczby takich obiektów, jak i powierzchni działki, na której on może być zbudowany. Wysokość nie jest tutaj ograniczona. Co najwyżej dokumenty, czy to planu miejscowego, czy decyzji o warunkach zabudowy, mogłyby jakieś ograniczenia odnośnie wysokości wprowadzać.
Tak się uśmiecham, bo pan jako inżynier pewnie wie, na 70-metrowej zabudowie jaką wysokość można postawić, bo to pewnie można wyliczyć, prawda? Konstrukcyjnie. No nie może to być wieżowiec.
Znaczy, no z całą pewnością tutaj ograniczenie liczby kondygnacji jest decydujące, czyli te
dwie
kondygnacje, tak. Ustawa mówi wprost, że są to budynki do 2 kondygnacji. No, nikt siłą rzeczy oczywiście nie będzie stawiał wieżowca, bo to podnosi koszty, a nie zwiększa powierzchni, którą inwestor.
Na 2 kondygnacjach wieżowiec to mogłaby być innowacyjna forma, tym bardziej, że projekty tych domów do 70 metrów kwadratowych też mają być znane, prawda? Mają być konkursy przeprowadzone na to i będzie można je kupić za złotówkę, ale o tym powiemy za chwilę. Powiedzmy najpierw o tej procedurze uproszczonej. Uproszczona procedura oznacza, że tak naprawdę możemy, mając działkę, właśnie musimy mieć działkę, musimy być właścicielem działki.
Tak, inwestor musi posiadać prawo dysponowania nieruchomości. Oczywiście to prawo dysponowania może wynikać z różnych stosunków prawnych, natomiast musi mieć prawo dysponowania nieruchomością. Cóż więcej, no to specjalnie jakichś większych ograniczeń nie ma poza tym, że obszar oddziaływania tego budynku powinien zamykać się w granicach tych działek, które są w jego dyspozycji. No i pozostałe warunki to już wynikają z przepisów tych planistycznych, czyli tak jak powiedziałem, decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego.
Czyli ktoś, kto ma działkę taką, na której planował coś zbudować, bądź nawet nie planował zbudować, po wejściu tej ustawy budowa takiego domu będzie znacznie tańsza, ponieważ nie trzeba będzie ani kierownika budowy, ani pozwolenia na budowę, ale jakieś dokumenty chyba trzeba będzie jednak mieć.
Proszę zwrócić uwagę, że również obecnie funkcjonuje możliwość budowania budynków o dowolnej powierzchni, jednorodzinnych oczywiście, ale również spełniających warunek ograniczenia obszaru oddziaływania do działki inwestora na podstawie zgłoszenia. Czyli to również już obecnie nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. To, co tutaj może wpływać na koszty, no to rzeczywiście, jeżeli uda się GUNB-owi, bo GUNB wziął na siebie ciężar przeprowadzenia konkursu architektonicznego w sprawie tych gotowych takich budynków.
Za złotówkę.
Za złotówkę, które planowane są do sprzedaży za złotówkę. Jeżeli ten konkurs doszedłby do skutku, no to inwestor, przyjmijmy, zyskuje te koszty, które do tej pory musiałby przeznaczyć na projekt, ale zwracam uwagę, że tutaj należałoby brać pod uwagę projekty tak zwane typowe. Bo tylko o takich możemy mówić, więc ta różnica kosztów to jest, no nie wiem, ile teraz ten projekt typowy kosztuje.
Ale pewnie około 2000.
1500-2000 złotych, tak mi się wydaje, że to jest mniej więcej ten rząd wielkości. Więc czy tutaj sporo zaoszczędzi? No niekoniecznie. Zwracam też uwagę,
czas
że tego...
to pieniądz, panie inżynierze.
No to znaczy w przypadku tych budynków typowych, obiektów typowych i projektów typowych, ten czas i tak byłby ten sam, prawda? Bo je można spółki, że tak powiem, już teraz kupić. Także zwracam jednocześnie uwagę, żeby inwestor też był świadomy tego, że taki projekt typowy to nie jest wszystko. Ten projekt nie jest wystarczający do tego, żeby złożyć zgłoszenie do urzędu z tymże projektem, bo inwestor musi również dysponować projektem zagospodarowania działki lub terenu, który to projekt już nie może być projektem typowym, bo każda działka jest inna, każda sytuacja jest inna i tutaj i tak będzie potrzebował zespołu projektantów, którzy dokonają adaptacji tego typowego projektu.
Na czym to uproszczenie polega w takim razie? Ta procedura uproszczona, że koniec długiego oczekiwania na warunki zabudowy, skraca się ten czas właśnie, o którym mówiłam, że to pieniądz, że te warunki mają być wydawane maksymalnie w ciągu 21 dni. Teraz trzeba było dużo dłużej na to czekać?
W praktyce rzeczywiście na warunki zabudowy czeka się długo. No ale to wynika również z tego, że przed wydaniem tych warunków jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej analizy urbanistycznej. Ustawa przewiduje rzeczywiście 21-dniowy okres na wydanie takich warunków pod rygorem kary 500 zł za każdy dzień zwłoki. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to termin nierealny do tego, żeby rzetelnie przeprowadzić analizę w takim postępowaniu. Więc jest to rozwiązanie, które preferuje, widać, co do zasady, no jednak nie tyle niepopularną, co bardzo szkodliwą, można powiedzieć, w opinii specjalistów, jak i samych rządzących, formę realizacji inwestycji w oparciu właśnie o ten dokument, czyli o decyzję o warunkach zabudowy. Zresztą swoją drogą jest tego rodzaju podejście, jest jakby również sprzeczne z oficjalnymi dokumentami rządowymi. Krajowy Plan Odbudowy wyraźnie wskazuje, że powinniśmy odchodzić od preferowania decyzji o warunkach zabudowy na rzecz planowania takiego zorganizowanego. No a tutaj jednak zdecydowano się pójść w zupełnie przeciwnym kierunku.
A może to jest taki trochę bicz na administratorów, na gminę, żeby jednak te plany zagospodarowania przestrzennego uchwalać szybko i wtedy takie warunki zabudowy z miejsca mogłyby iść.
No wszystko fajnie, tylko te plany wiążą się po prostu z kosztami. Trzeba mieć świadomość, że...
Umówmy się, no kiedyś to trzeba zrobić. No dobrze by było, żeby... Znaczy ja jako mieszkaniec tego miasta byłabym zadowolona, żeby ktoś przedstawił mi koncepcję, że miasto moje ma wyglądać tak i rozwijać się w ten sposób. I planując przykładowo budowę takiego domu, może nie 70-metrowego, ale kupno mieszkania, byłabym przekonana, że nikt mi pod domem, za oknem nie wybuduje 15-piętrowego wieżowca, nie zrobi mi nowych bojar lub innej historii, która się wydarza nagminnie, ponieważ nie ma takiego planu.
Niewątpliwie, oczywiście byłaby to sytuacja idealna, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że w świetle różnych badań prowadzonych właśnie w tym aspekcie tych pokrycia kraju planami miejscowymi.
Słabo.
My mamy słabo, jeśli patrzymy na procenty. Natomiast liczba mieszkań, które mogą i domów, które mogą być wybudowane w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego zdecydowanie przekracza w ogóle potrzeby kraju. Także to nie jest tak, że my mamy za mało planów miejscowych. Oczywiście oczywiście chciałoby się mieć...
Chcemy budować gdzie indziej.
No tak, chcemy budować gdzie indziej, bardzo często za miastem, ale trzeba znać też skutki niestety czegoś takiego, takiego postępowania. Niestety to się wiąże z potężnymi kosztami dla gmin, a przez to dla nas, podatników, również podatków lokalnych, ponieważ doprowadzenie infrastruktury do rozproszonej zabudowy jest zdecydowanie bardziej kosztowne i powinniśmy unikać. I wszyscy mają tego świadomość, dlatego, tak jak powiedziałem, no to takie preferowanie WZ-ek tak zwanych no nie jest rozwiązaniem właściwym.
Za chwilę wrócimy do tej ustawy, która pozwala budować szybko i tanio. Przynajmniej tak w założeniu wygląda. Czy rzeczywiście taki dom możemy zbudować wszędzie? I czy mając działkę, każdy będzie mógł w tej szybkiej procedurze postawić sobie upragniony dom? W audycji Masz Prawo rozmawiamy o nowej ustawie, która pozwala na budowę domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę, bez konieczności zatrudniania kierownika budowy, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, oraz prowadzenia dziennika budowy. Nawet nie trzeba prowadzić takiego dziennika, ale zacznijmy od tego, co interesuje naszych słuchaczy, a mianowicie skąd się weźmie taki projekt budowlany za złotówkę?
Proszę, zainteresowanie już teraz jest widoczne.
Tak.
Obecnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi kilkuetapowy konkurs. Pierwszy etap, jeśli dobrze pamiętam, został zakończony. Drugi etap ma się skończyć 8 listopada. I po tym 8 listopada mają być już przeprowadzone rozmowy z konkretnym wykonawcą, czy z wykonawcami, którzy będą realizowali tego rodzaju projekty. Nie wiem, nie wskazano dokładnych dat, jeśli chodzi o to, kiedy, przynajmniej ja nie znam dokładnych dat, kiedy cały ten proces ma się zakończyć, ale zakładam, że wraz z wejściem w życie ustawy, czyli mniej więcej właśnie za te 2 miesiące,
Będzie ta baza danych gotowa.
Te pierwsze rozwiązania, może nie cała, nie kompletna, ale pierwsze rozwiązania rzeczywiście tych projektów gotowych być może już powstaną. No i prawdopodobnie po prostu będą do pobrania czy do kupienia na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
No i pytanie drugie naszego słuchacza, troszkę zadziwiające. Mianowicie pan ma działkę w zasobie... ogródków działkowych chyba, ale działkę dość sporo, bo 1000 metrów. I właśnie tam mógłby postawić taki dom do 70 metrów?
Znaczy tutaj, jeśli dobrze zrozumiałem,
rekreacyjny?
Intencja słuchacza była taka, czy może skorzystać jakby z tych budynków, które właśnie GUND przygotowuje. No wydaje mi się, że one nie będą przygotowane pod tego rodzaju akurat potrzeby, czyli będą po prostu to budynkami o większej powierzchni niż te, które są dopuszczalne do stosowania jako budynki
w ogródkach działkowych.
Tak.
W ogródkach działkowych, bo też własność takiej działki w zarządzie ogródków działkowych na pewno nie pozwala też na budowę takiego domu do zamieszkania, prawda?
No tak, to co do zasady. Znaczy praktyka z tego, co wiem, chyba jest
wygląda
inna.
Wygląda różnie, tak.
Ale rzeczywiście tak powinno być.
No to wróćmy do tego. Czy na każdej działce, która jest w naszym zasobie, możemy postawić taki dom? Albo dwa domy, albo ile tych domów na jednej działce?
To tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od tego, jak dokumenty planistyczne będą to regulowały. Tak jak również wspomniałem wcześniej, nie ma tutaj ograniczeń powierzchniowych, czyli nie ma określonej minimalnej powierzchni działki, na której taki budynek może być zbudowany, aczkolwiek takie ograniczenia z kolei niekiedy wynikają z zapisów planu miejscowego. Więc o ile wymiary naszego budynku powodują, że mieścimy się, czy spełniamy tą zasadę nieoddziaływania na działki sąsiednie, no to teoretycznie na każdej działce tego rodzaju możemy próbować wybudować sobie taki budynek.
Rozumiem, że zgodnie z prawem budowlanym, czyli pewne odległości jakieś od budynków,
oczywiście,
od granicy działki, to wszystko trzeba zachować.
Wszystko trzeba zachować, bo też żebyśmy mieli właśnie pełną taką świadomość. To, że jest pewna uproszczona procedura, ja za chwilę może właśnie powiem też, na czym polega to uproszczenie.
Koniecznie.
Tej procedury. Ta uproszczona procedura wcale nie zwalnia. Przede wszystkim z uzyskania właśnie decyzji o warunkach zabudowy lub obowiązku budowania na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. jak i od zachowania wszelkich przepisów techniczno-budowlanych, zarówno dotyczących odległości od sąsiednich nieruchomości, jak i dotyczących w ogóle samych rozwiązań zawartych w takim budynku. Tu taki budynek potrzebuje zarówno pełnego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki lub terenu, jak i nowego opracowania pod nazwą projekt techniczny, który co prawda nie jest obowiązkowy do uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast musi powstać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Także wszelkie wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących odległości od nieruchomości oczywiście muszą być zachowane.
Czyli projekt architektoniczny, ten za złotówkę, o którym mówimy, to jedno, a projekt techniczny domu, który stanie na naszej działce, to drugie.
Tak, no oczywiście ten projekt architektoniczno-budowlany również będzie, ten typowy projekt za złotówkę będzie musiał spełniać wszystkie te wymagania. Natomiast projekt techniczny, no właśnie zastanawiam się, w jaki sposób GUNP do tego podejdzie, czy ograniczy się wyłącznie do sprzedaży budynków za złotówkę w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych. Czy być może również zapewni sporządzenie projektów technicznych, bo to teoretycznie przynajmniej jest możliwe.
No dobrze, no to proszę koniecznie powiedzieć, na czym polega uproszczona procedura budowania domów do 70 metrów kwadratowych zabudowy, przypominamy.
Tak, uproszczona procedura jest procedurą, która naraża niestety inwestora na bardzo wiele różnego rodzaju niespodzianek, które mogą źle się dla niego skończyć.
Znaczy, musi być świadomy inwestor, że wszelkie rzeczy, które mógł przełożyć na kierownika budowy, na projektanta, tak? Spoczywają teraz na nim. On bierze pełną odpowiedzialność za to, co buduje i jak buduje.
Dokładnie. Inwestor będzie zobowiązany do złożenia w gruncie rzeczy 5 oświadczeń, z czego 2 oświadczenia są nowymi oświadczeniami, a 3 oświadczenia są te oświadczenia, które kiedyś były składane bezpośrednio przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli głównie kierownika budowy. Jakie są te oświadczenia? No przede wszystkim oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o tym, że budynek ten będzie służył potrzebom mieszkaniowym inwestora. Mhm. Tu jest pierwsza niespodzianka, ponieważ ustawodawca nie zdecydował się sprecyzować tego przepisu, a jednocześnie nadał mu karny charakter.
Mhm. Potrzeby mieszkaniowe inwestora. Ja rozumiałabym to w ten sposób, że to jest budynek mieszkalny dla mnie, bądź dla mojej najbliższej rodziny, która nie ma takiego mieszkanie.
No i być może ma pani rację, ale czy na pewno dla rodziny?
Tak.
Czy na pewno dla rodziny? To jest pole do pewnych interpretacji, mm-hmm. jednak miejmy świadomość, że przepisy karne powinny być precyzyjne, żeby nie było wątpliwości, mm-hmm. no bo one niestety mogą być właśnie w tej sytuacji interpretowane, no a to nie sprzyja takiej pewności, prawda, samego inwestora,
w dokumentach wykonawczych, czy rozporządzeniach być może to zostanie doprecyzowane.
Nie widzę takiej możliwości, żeby którykolwiek akt wykonawczy mógł to
będziemy musieli liczyć na praktykę, tak? I czekać na praktykę,
Tak,
która się
ja nie wykluczam, że również mogą być zróżnicowane interpretacje tego przepisu i stosowanie jego w praktyce, szczególnie jeżeli będzie dochodziło do sporów sąsiedzkich, prawda?
No rzeczywiście własne potrzeby mieszkaniowe może być szeroko rozumiane.
Dokładnie. Kolejne oświadczenie, które inwestor powinien złożyć, to jest oświadczenie o przejęcie odpowiedzialności za kierowanie budową w przypadku, kiedy zdecydowałby się na rezygnację z kierownika budowy.
Bo obowiązku rezygnacji nie ma.
Obowiązku rezygnacji nie ma i tutaj właśnie zachęcałbym świadomych inwestorów, nawet jeżeli zechcą kupić sobie ten projekt rzeczywiście za złotówkę, to z kierownika budowy wydaje mi się, że powinni głęboko się zastanowić, zanim podejmą decyzję o rezygnacji z tej... Chyba, że sami są inżynierami i sobie poradzą. Niestety raczej ustawa jest skierowana do osób, do wszystkich, może
do
inaczej,
wszystkich,
do wszystkich,
tak.
prawda, jest skierowana ustawa. Osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia związanego z budownictwem, mogą nie mieć nawet świadomości ryzyk, na które się narażają. I takie proste oświadczenie, które wydawać by się mogło komuś jako zupełnie nierodzące jakichś poważnych konsekwencji, może być później jednak bardzo dla niego groźne. Proszę zwrócić uwagę, że oświadczenie, że zapewnienie sobie kierownika budowy to jest nie tylko zapewnienie realizacji budynku, czy jakby zwiększenie szansy realizacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, ale przede wszystkim jest to również zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, bo nie oszukujmy się, oczywiście również w przypadku obiektów realizowanych przez specjalistów dochodzi do błędów, więc tym bardziej można spodziewać się, że jeżeli ktoś się porwie na realizację obiektu budowlanego, nie posiadając odpowiedniego wykształcenia, uprawnień, no to tym bardziej może popełniać błędy. I o ile w przypadku kierownika budowy jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawodowej, czyli można powiedzieć, istnieją pewne takie no, mechanizmy, które nie tyle może eliminują, co na pewno jak
minimalizują,
najmniej minimalizują tak? ryzyko mhm. popełniania różnego rodzaju błędów, a przede wszystkim są to osoby, które mają bogate doświadczenie zawodowe. Więc tym bardziej ta ilość błędów może się zmniejszać. Dlatego w aspekcie akurat kierownika budowy
trzeba się zastanowić głęboko. To znaczy, podpisując to oświadczenie, myślę, że trzeba się zastanowić, co tam może nas czekać. Chociaż z drugiej strony, jeżeli budujemy na własnej działce, na własne potrzeby mieszkaniowe i sami będziemy to użytkować, no to zrobimy to chyba najlepiej, jak umiemy i zatrudnimy takich specjalistów do wybudowania tego domu według tego typowego projektu, którzy już to umieją zrobić, mam nadzieję. Ma to pomóc uprościć budowę, czyli ten brak zatrudnienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, ale też myślę, że skonsultować z kimś warto.
Jak najbardziej warto. Kolejne oświadczenie jeszcze składane również do zgłoszenia, to jest oświadczenie o kompletności dokumentacji. No, tu jest, dziwię się w ogóle, że ustawodawca zawarł tego rodzaju rozwiązanie, bo to może sugerować niewykwalifikowanemu inwestorowi, że jest to kompletna dokumentacja już do rozpoczęcia robót budowlanych, a tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy,
musi jeszcze
być projekt techniczny. Także nie wiem, z jakiego powodu znalazło się również to oświadczenie, bo wydaje się wystarczające oświadczenie i tak projektanta, który musi dołączyć do projektu budowlanego.
Ja to bym nawet sobie wyobraziła, że to po to, żeby taki człowiek, który właśnie zamierza inwestować, zadał sobie pytanie, czy aby na pewno wszystko ma i czy aby na pewno podpisując takie oświadczenie rzeczywiście zgromadził już wszystkie dokumenty, licząc na rozsądek i wierząc w ludzi, bo oczywiście znamy też przypadki, że podpisujemy oświadczenia, ich nie czytając generalnie, prawda?
Tak. Przede wszystkim nie mając nawet świadomości zagrożeń pewnych, które się kryją za tymi oświadczeniami, bo to ktoś, kto nie jest z branży, nawet nie ma świadomości, że to oświadczenie, które podpisuje, ma dość doniosłe znaczenie i wywołuje później poważne konsekwencje.
Bo to wszystko bierzemy na siebie. Po prostu ta odpowiedzialność, no to też dobrze, żeby to wybrzmiało. Ta odpowiedzialność, która była podzielona na różne
specjalistów.
Teraz jest na nas,
inwestora.
Tak, jako tak. inwestorach budujących dom.
I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszty zatrudnienia kierownika budowy, a zazwyczaj, no nie wiem, ja nie pełnię akurat, mimo że posiadam uprawnienia wykonawcze, nie pełnię funkcji kierownika budowy, no ale słyszałem o kwotach tam rzędu, nie wiem, 2000 czy 3000 złotych, no to jeżeli przekalkulujemy to sobie przez ryzyko, prawda, nie tylko odpowiedzialności, ale również jakby poprawności realizacji inwestycji, no to każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest rzeczywiście warte tego ryzyka.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o nowej ustawie wprowadzającej możliwość budowy domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę, bez kierownika budowy, bez prowadzenia dziennika budowy. Powiedziałam, krok po kroku powiemy Państwu, co trzeba zrobić. No więc właśnie, mamy działkę. Mamy plan zagospodarowania, wiemy, że na tym terenie możemy zbudować dom do 70 metrów kwadratowych zabudowy. Ładnie go sobie wkomponowaliśmy w przestrzeń, dostaliśmy taki plan, gdzie go wyrysowaliśmy, kupiliśmy projekt za złotówkę, 3 oświadczenia już wypełniliśmy i to już wszystko?
Nie. To nie wszystko.
Jeszcze nie.
Nadal inwestorowi pozostają jeszcze do wypełnienia 2 kolejne oświadczenia, ale to są oświadczenia, które już są dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Pierwsze z nich dotyczy poprawności pomiaru powierzchni użytkowej budynku. Do tej pory kierownik budowy takie oświadczenie składał w powierzchni użytkowej budynku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
No, tu inwestor
musiałby się, taki inwestor musiałby przede wszystkim przeczytać to rozporządzenie i normę, która jest przywołana w rozporządzeniu. No i ostatnie oświadczenie, które można powiedzieć w pewien sposób zaczyna kreować nową samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, bo inwestor musi złożyć oświadczenie o poprawności wykonania obiektu z projektem, jak i z przepisami techniczno-budowlanymi. A proszę zwrócić uwagę, że projekt techniczny w zamierzeniu prawodawcy nie miał być projektem wykonawczym, czyli inwestor tak naprawdę
bierze na siebie projektu, kolejną funkcję.
Tak, na podstawie projektu samego technicznego, który nie będzie projektem na tyle, który pozwoli mu na tyle dokładnie opisać te roboty budowlane w środku budynku, który byłby wystarczający. Więc to oświadczenie o realizacji projektu, realizacji budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, no jest kolejnym oświadczeniem, pod którym no, ręka powinna
warto
mu zadrzeć.
Warto się podpisać świadomie. Bym powiedziała. Tak. Dobrze, ale te dwa kolejne oświadczenia to już kiedy skończymy budować.
Kiedy skończymy budować.
A zanim zaczniemy budować, no to zebraliśmy to, co już powiedzieliśmy, te trzy oświadczenia, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszystko, co możliwe, że składamy jednak zawiadomienie do urzędu, że chcemy coś takiego robić, tak?
Tak.
I czekamy.
Tak,
i czekamy.
Składamy zawiadomienie do urzędu, zgłoszenie fachowo, tak to się nazywa w prawie budowlanym, tak zwane zgłoszenie z projektem zagospodarowania działki i terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Oczywiście do tego dochodzi tam szereg innych dokumentów, tak
no
jak w każdej innej procedurze. Tak. I teraz, co może urząd? No i to jest ciekawe, bo nic nie może.
Wydać, przepraszam,
nie może.
Może wydać decyzję. Nie może?
Nic nie może. Otóż ustawa wprowadza zmianę w artykule 30, że w przypadku budynków o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych organ administracji architektoniczno-budowlanej został pozbawiony możliwości weryfikacji projektu, weryfikacji, czy projekt został sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, weryfikacji, czy jest on zgodny z zapisami planu miejscowego, również weryfikacji w związku z tym, czy przypadkiem nie oddziałuje na nieruchomości sąsiednie, a więc w tym wypadku można powiedzieć nie podlegałby przepisom tejże ustawy. On tego wszystkiego nie może. Mało tego, nie może również w związku z tym wydać postanowienia o uzupełnieniu braków. Nie może również, co w dzisiejszym stanie prawnym akurat jest
jeszcze
możliwe.
Może.
Tak, natomiast nie będzie mógł, tak, rzeczywiście ja używam czasu teraźniejszego, miejmy świadomość, że to nastąpi od 3 stycznia i dotyczy budynków o powierzchni zabudowy tak, do 70 metrów. Nie będzie więc mógł również nałożyć na takiego inwestora obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bo w obecnym stanie prawnym nawet jeżeli ktoś korzysta z
jego zgłoszenia.
Możliwości zgłoszenia z projektem budowlanym, to w przypadku, kiedy organ stwierdzi jednak, że obszar oddziaływania, to się dzieje coraz częściej, szczególnie w przypadku, kiedy takiemu budynkowi, do takiego budynku jest doprojektowana również na przykład przydomowa oczyszczalnia ścieków, która bardzo często wykracza jednak poza nieruchomości sąsiednie swoim oddziaływaniem, szczególnie jeśli mówimy o przepisach techniczno-budowlanych, które nakazują odpowiednie odległości od takich oczyszczalni do studni, z których czerpie się wodę. Więc bardzo często w trakcie takich postępowań zachodzi jednak konieczność wydania postanowienia lub wręcz nałożenia decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę takich obiektów. I we wszystkich tych przypadkach organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma nic do powiedzenia. Nie może. Po prostu stracił podstawę prawną. Odpowiedni przepis tej ustawy wykreślił te obowiązki, stwierdzając wprost, że nie stosuje się ich. Jeżeli organ administracji, bo co innego, gdybyśmy mieli do czynienia jeszcze z sytuacją, w której jakiegoś przepisu być może nie ma, czy jest on...
A on jest, tylko go się po prostu nie stosuje.
A jego się wprost pisze w ustawie, że się nie stosuje. Nie stosuje. I w tym momencie w świetle konstytucyjnej zasady działania organów administracji w granicach i na podstawie prawa, w szczególności w granicach prawa, to w tym momencie ten organ stracił właśnie poprzez ten zapis
możliwość
zareagowania. No co oczywiście może skutkować na zakończenie budowy no, taką niespodzianką, prawda?
Bo ktoś ją będzie jednak musiał przyjąć, tak?
Bo ktoś ją będzie musiał przyjąć i jeżeli stwierdzi, że projekt, że obiekt został sporządzony na przykład przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień budowlanych, czy nie spełnia zapisów planu miejscowego, no to się okaże, że taka inwestycja jest wybudowana no, niezgodnie z przepisami i zaczynają się kłopoty. I teraz inwestor, który dodatkowo jeszcze nie zaopatrzył się w zapewnienie sobie fachowej przynajmniej pomocy, bo przyjmijmy, że on nawet korzysta z pewnych uprawnień takich...
Tak, sam pewne rzeczy robi.
...organizacyjnych. Natomiast jeżeli zrezygnował z pomocy osób, które posiadają choćby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, prawda?
I no sam ponosi odpowiedzialność,
no to
prawda?
Wtedy on sam ponosi odpowiedzialność, więc skutki no, realizacji budynku niezgodnie z przepisami, niestety on
spadają na niego.
Będzie musiał ponieść, tak.
Ale to w takim razie, jeżeli tak, sąsiedzi nie mogą zgłosić sprzeciwu co do tego, że na przykład, no nie wiem, jednak ich zdaniem budynek ten będzie źle oddziaływał na ich na ich
tak,
działkę i na ich własność.
Sąsiedzi nie zostaną uznani za stany postępowania, bo nikt nie będzie tego w stanie zweryfikować nawet.
No to jest procedura uproszczona rzeczywiście, bo to szybko się będzie mogło wydarzyć to budowanie. Czy my musimy czekać na jakąś decyzję organu administracyjnego, który no wiele nie może, ale coś musi wydać?
Nic nie musi wydać. Mało tego, również kolejne ułatwienie dla inwestora tego rodzaju budynku jest takie, że w przypadku zgłoszenia tradycyjnego takiego z projektem budowlanym jest ten 21-dniowy okres, w trakcie którego organ ma prawo no, wydać postanowienie o uzupełnienie braków, co bardzo często wbrew pozorom się zdarza. I dlatego ja tak mówię, że jeżeli dla fachowców to się zdarza, to tym bardziej można to sobie wyobrazić, jeżeli ktoś będzie to robił, no, nie będąc profesjonalistą. Natomiast w tej procedurze akurat inwestor może pójść do urzędu, dokonując zgłoszenia z projektem budowlanym i zaraz potem pojechać sobie na swój teren budowy i rozpocząć roboty
kopać
budowlane.
Doły.
Tak.
To znaczy musi najpierw zawiadomić organ nadzoru budowlanego,
tak, to prawda?
Przepraszam.
Ma pani rację. Dziękuję. Rzeczywiście te nowe przepisy nie zwalniają go z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy i również w tym przypadku jest zobowiązane dołączyć także oświadczenie projektanta o sporządzenie projektu technicznego, czyli tutaj to nie jest tak pozostawione już zupełnie całkiem wolnej Amerykance. Także szereg dokumentów również potwierdzających przynależność projektanta, prawda, tego, który sporządził to oświadczenie również do Izby. Także tutaj w tym zakresie takie zawiadomienie musi być złożone.
Natomiast... A czy nadzór budowlany te swoje funkcje kontrolne zachował w tej procedurze?
Tak, tu nadzór budowlany może reagować, natomiast no nie oszukujmy się, wiemy, że nadzór budowlany jest niedofinansowany i z całą pewnością nie będzie jego priorytetem. No, wchodzenie na budowy tego rodzaju domków uznawanych za małe.
No duże nie są i rzeczywiście może takie łatwiejsze do zbudowania, powiedziałabym, według tej procedury uproszczonej, pozwalającej na to, że nie czekamy w nieskończoność i dom, który zaczęliśmy budować, skalkulowaliśmy na jakiś koszt, potem po kilku dobrych miesiącach okazało się, że ten koszt nam wywindował się ojojoj, zanim jeszcze dostaliśmy pozwolenie na budowę, to już się okazało, że nas nie stać na budowę tego domu. Tak się teraz dzieje niestety.
Tak, taka sytuacja może się zdarzyć. Ja tu mam świadomość tego, że rzeczywiście inwestorzy bardzo często są postawieni w takiej sytuacji, nawet zachęty pewnej do korzystania z tego rodzaju ułatwień, z tego względu, że no, sam osobiście bardzo często spotykam się również z racji tego, że pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Prawno-Regulacyjnej Nowej Polskiej Izby i tam trafiają szereg przykładów, w jaki sposób funkcjonują.
Ustawa też, nad którą panowie pracowali.
Tak, przykładów wskazujących na to, że wymagania organów administracji architektoniczno-budowlanej niekiedy, czy bardzo często,
prawda?
Są po prostu nadmierne.
No tak.
No tylko pytanie, czy rzeczywiście w takim razie ustawodawstwo powinno iść w kierunku wprowadzania ułatwień, które nakładają przyczyniają się do tego, że ten inwestor zupełnie nieświadomie no może sobie narobić kłopotów. Czy jednak powinniśmy się bardziej drogą taką ewolucyjną skupiać na tym, żeby eliminować właśnie te pewne zachowania, które naszym zdaniem, zresztą my wskazujemy, w jaki sposób je należałoby poprawić, ale które właśnie wymagają naprawy. Je się da naprawić, tylko gdyby nasz głos był bardziej słyszalny, myślę, że efektów tych takich pozytywnych mogłoby być znacznie więcej i nie musiałoby im towarzyszyć ryzyko, które tutaj tej ustawie towarzyszy.
To ja będę teraz adwokatem tej ustawy.
Okay.
Będę adwokatem tej ustawy, ponieważ jesteśmy naprawdę, myślę, że mocno niedoinwestowani w mieszkania i budynki mieszkalne. I to widać po tym, jak dużo się tego buduje i jak duże są potrzeby mieszkaniowe naszych rodaków. Więc może taka działka z takim niewielkim domkiem jednak trochę pomoże w tej sytuacji. I takie domy powstaną, zobaczymy za rok, za dwa, w jaki sposób będzie to wyglądało. A przepisy zawsze można poprawić.
No tak, tylko lepiej byłoby tworzyć te przepisy bo da się te przepisy skonstruować po prostu w sposób taki bardziej bezpieczny dla inwestora, a jednocześnie ułatwiający. Zwracamy uwagę na szereg również przepisów, które poprzedzają wniosek o złożenie, wniosek o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie z projektem budowlanym, gdzie też jest szereg zagadnień, które naprawdę wydłużają w potworny sposób projekt ten inwestycyjno-budowlany. My się skupiamy teraz właśnie na tym rozwiązaniu, no bo wiadomo, ono jest teraz w eterze. Jest szybkie i łatwe, ale ja cały czas będę powtarzał, że bardzo ryzykowne.
Będziemy edukować inwestorów, panie inżynierze.
Trzeba edukować, to prawda. Trzeba edukować inwestorów, żeby mieli świadomość, jakiego rodzaju oświadczenia podpisują. 5 oświadczeń, z których jedno jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Pozostałe nie mają takiego karnego charakteru, ale skutki złożenia nieprawdziwego ponosi po prostu inwestor. Skutki finansowe przede wszystkim.
Ale dzięki temu ma możliwość wyboru, prawda?
Ma możliwość wyboru, oczywiście.
I może zbudować coś szybko, może to przemyśleć, może te koszty skalkulować, postawić na takiego specjalistę albo na innego specjalistę i w jakiś sposób się zabezpieczyć. No jest jeszcze ten nadzór budowlany, w który wierzę, że może jednak, otrzymując dużo takich zgłoszeń, paru się przyjrzy i sprawdzi, czy to na pewno wszystko jest zgodnie ze sztuką. I oczywiście zgadzam się z panem, że trzeba każdy taki projekt traktować indywidualnie, bo każda działka jest inna, każdy teren, na którym budujemy, wygląda inaczej i zagrożenia, które tam występują, też są różne. Nie ma dwóch takich samych miejsc.
Nie ma dwóch takich samych miejsc. Inwestor też musi pamiętać, że przejmując obowiązki, podpisując oświadczenie, przejmuje właśnie świadomie te obowiązki, czyli jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, powiesić tablicę informacyjną. Nie każdy inwestor sobie zdaje z tego sprawę. Czy nawet wbrew pozorom w tej ustawie pozostał zapis, że taki inwestor musi sporządzić plan BIOS. Taki plan BIOS sporządza się w sytuacji spełnienia pewnych warunków, w tym między innymi budowa musiałaby trwać powyżej 500 osobodni. Ale jak tak się zastanowimy, kiedy średni, to może tak trwać. W przypadku budynków jednorodzinnych te budowy trwają średnio chyba około 3 lat, tak? Mm-hmm. Więc
skumuluje nam się.
Tak, tak.
Żeby tak optymistycznie zakończyć, to edukujemy inwestorów, mają prawo wyboru. Na pewno warto sobie przekalkulować to wszystko. Jest możliwość. Jak z niej skorzystać, no to tutaj trzeba być mądrym we własnej sprawie.
Dokładnie tak.
Dziękuję serdecznie. Moim i państwa gościem był pan inżynier Andrzej Falkowski, zastępca przewodniczącego Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Budowaliśmy dom do 70 metrów kwadratowych. Mam nadzieję, że zbudujemy. Dorota Nieprzydowska, dziękuję za uwagę, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok Marcin Kozłowski.